Mam teraz połączenie z panem profesorem Witoldem Modzelewskim, ekonomistą. Witamy serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Witam ojca, witam słuchaczy.
Mówimy, że jest pan oczywiście z wykształcenia ekonomistą, także i wykładowcą.
I prawnikiem, i wykładowcą.
Akademickim, ale także zamiłowania, bym powiedział, historykiem, bo kilka książek pan napisał i wydrukował. Przed nami też kolejna książka dotycząca historii naszej ojczyzny, a jesteśmy w szczególnym momencie, bo ten miesiąc, szczególny miesiąc, kiedy świętujemy stulecie niepodległości. I chciałbym też dzisiaj może kilka zdań zamienić z panem profesorem na temat pewnych, ja bym powiedział, podobieństw albo takich, można powiedzieć, aluzje to może złe słowo, ale tego, co działo się kiedyś, tych zawirowań na początku naszej tutaj epoki niepodległości, a to, co teraz również obserwujemy przy, mówimy, tej dobrej zmianie, a więc te zawirowania wokół KNF-u, jej szefa, potem także ataki na 500+, które naprawdę wzmocniły, mi się wydaje, stan ekonomiczny polskich rodzin, czy to chociażby te takie pohukiwania, że te rządy grożą ucieczce z Unii Europejskiej, czy także w sprawie VAT-u dzisiaj zgłoszenie do prokuratury szef komisji zapowiedział. Więc w tym kierunku, jak to pan profesor oczywiście widzi, nie jako przewidywanie przyszłości, ale czy można powiedzieć, że czego to są, jakie to są znaki, czego to są symptomy?
Analogia do czasów sprzed 100 lat jest całkowicie uprawniona i nie tylko ze względu na okrągłą rocznicę. Obserwując naszą dzisiejszą scenę polityczną, czyli to, co charakteryzuje publiczne spory, zarówno dziś, jak i u zarania naszej wtedy demokratycznej jednak. Początki II RP były zdecydowanie państwem demokratycznym, nawet o takiej bardzo, bardzo, bardzo demokratycznej ordynacji wyborczej. I przypomnę, że wtedy 50 wyborców, jeżeli podpisało się pod kandydaturą, miało prawo wystawić jednego posła. Nawet tak byliśmy w pierwszej, tak zwanym Sejmie Ustawodawczym pierwszej kadencji. Byliśmy państwem, są podobnie współcześnie. Jesteśmy państwem porównywalnie demokratycznym przy wszystkich proporcjach czasu. I co charakteryzuje dzisiejsze i poprzednie czasy, co jest wspólne? Wspólne jest to, że my nie jesteśmy nieprzejednani w walce politycznej. No i to nas łączy z naszymi poprzednikami, zresztą nie tylko sprzed 100 lat. Walczymy słowem, to prawda, słowem, ale walczymy w sposób zajadły, twardy, bezwzględny. Posługujemy się argumentami przerysowanymi. No tak ten przykład, który ojciec dał, jest chyba najbardziej charakterystyczny dla współczesnej debaty. Zarzut, że ktoś chce wystąpić z Unii Europejskiej, mimo że nie ma żadnego dowodu, ani nawet pośredniego, aby tego rodzaju w naszej klasie politycznej, tej liczącej się, postawy w ogóle miały miejsce. Znaczy, nie oszczędzamy się. Walczymy ze sobą bardzo twardo, co zresztą dla obywateli jest często irytujące. Ja zawsze apeluję do tego, żebyśmy się trochę polubili, nie tylko w sporach, ale polubili się takimi, jacy jesteśmy. My musimy się trochę zgodzić z tym, że prowadzimy ze sobą tak bezwzględne w słowach głównie, i to jest najważniejsze, że w słowach spory polityczne, bo przez 100 laty to dochodziło do rękoczynów, nie tylko na ulicach, między posłami dochodziło do rękoczynów, co już dzisiaj raczej nie ma miejsca. Ówczesne demonstracje były znacznie bardziej radykalne, jak wychodziły demonstracje Narodowego Związku Robotniczego, które zwalczały lewicowe związki zawodowe w 1918 roku i wcześniej zresztą, to tam się nie patyczkowano i nie tylko szły kamienie i pięści. Byliśmy bardziej krewcy w tym, co było życiem politycznym, tym życiem ulicy politycznej, ale nie tylko. No przypomnę, że doszło przecież do tragicznego finału naszych sporów w postaci zabójstwa, trochę, no, trochę no, przerażającego pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza. Już takich sytuacji u nas nie ma, ale w dalszym ciągu jesteśmy tak sami wobec siebie, bezwzględni, nie przebieramy w słowach, przypisujemy sobie absolutnie wszelkie możliwe złe intencje i tak będziemy dyskutować. Co się różni? A to jest może najważniejsze. Różni się w sposób zasadniczy to, co się dzieje wokół nas, bo jest pewna istotna różnica. Niestety nasza trzecia RP uchodzi za tak zwaną Rzeczpospolitą Kolesiów. To jest twarde słowo, ale ono jest bardzo prawdziwe. Bo klasa polityczna, która ukształtowała się po 89 roku, zresztą moje pokolenie, więc wiem, mówię o istocie, o życiu, o moim życiu i to, co widziałem przez ostatnie ponad już prawie 30 lat, była takim zamkniętym klanem swoich swojaków. Nawet gdy te zewnętrznie te spory były tak twarde, bezwzględne, krytykowano się w sposób bezpardonowy, to tak naprawdę to była jakaś granica pewnej wewnętrznej lojalności i na przykład przypadki, aby kto postąpił w sposób haniebny, niegodny, albo po prostu podejrzany jest to naruszenie prawa, aby ktoś z tej Rzeczpospolitej Kolesiów został uznany za persona non grata, zwłaszcza, żeby wobec niego zastosowano środki karne, takie chociażby jak zatrzymanie, no to było to rzadkością. Był taki jeden przypadek, kiedy w rozgrywce politycznej, kiedy nawet zatrzymano prezesa Narodowego Banku Polskiego na samym początku tego 30 lat temu, ale to był ewenement. Do tej pory Rzeczpospolita Kolesiów trzymała się bardzo dobrze. Broniła się, mimo sporów, broniła się jako pewien klan. Ten przypadek dotyczący, teraz jak się mówi, pana Marka H., czyli jednak szefa, no i bardzo ważnego organu, kiedy prokuratura go zatrzymuje, a był to człowiek związany z obecną większością, bezspornie. I jeżeli wobec człowieka z tak wysokiej, jak to się ładnie mówi, półki, stosuje się normalne procedury, bo zatrzymanie to jest twarda procedura, nie miejmy złudzeń. Odprowadzono człowieka w kajdankach na przesłuchanie. Czy zastosuje się areszt tymczasowy, tego nie wiemy, bo to zależy od roli sądu, od oceny sądu, czy to jest podejrzenie matactwa, czy też nie. W każdym przypadku zastosowano środek bardzo twardy w postaci doprowadzenia i to w dodatku przy założeniu kajdanek, czyli pewnym zewnętrznym wątku represyjności ze strony państwa. To jest nowość. To jest nowość i ja uważam, że niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do tego, co się naprawdę stało, przecież tego nie wiemy, procedury to wyjaśnią. Są różnego rodzaju podejrzenia. Widać są podejrzenia, skoro postawiono zarzuty. Ale to oznacza, że może kończy się wreszcie Rzeczpospolita Kolesiów, że wreszcie nie ma tej spójności, tej klasy jako pewnej całości, która chroni, niektórzy to nazywali złośliwie liberalną demokracją. Liberalną demokracja pozwalała na to, że nikt tak naprawdę za jakiekolwiek zło lub głupotę nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Dlaczego? Bo klasa polityczna broniła się przed tym, aby sama sobie zagrozić, nie zagraża sobie. Teraz widzimy, że wobec tych z bardzo wysokiej półki stosuje się normalne, twarde procedury i to jest chyba dobry sygnał.
No właśnie, to jest sygnał, ale z drugiej strony też, panie profesorze, pan pamięta to jeszcze lepiej, kiedy było takie powiedzenie, żeby się coś udało zrobić w ekonomii, w gospodarce, w interesach, to pierwszy milion trzeba ukraść. I z tego się wszyscy jakoś śmiali, no bo to była jakoś taka kanwa różnych filmów, takich, prawda, polsko trochę gangsterskich. Wydawało się, że to jest po prostu takie powiedzenie na wesoło. No ale jednak teraz patrzymy, że taka mentalność zaistniała, takie fakty były. I teraz dopiero to na poważnie no wracamy i mówimy, w którym miejscu byśmy byli jako państwo, jako demokracja, gdyby nie pozwolono kiedyś na różne zachowania ludziom poza, że tak powiem, poza kontrolą.
Tu mamy pewną premię, którą jednak zyskaliśmy przez fakt stabilizacji politycznej, która trwa w Polsce w tej epoce już prawie 30 lat, a w sumie to już ponad 70, co niezależnie od ocen tych okresów, które były i które trwają, jest ogromnym atutem i nieznanym faktem w naszej historii. Przypomnę, że międzywojnie trwało w zasadzie to lat 20, bo tak naprawdę data 11 listopada 18 roku i za tą zdecydowanie umowną można mieć Sejm został, zebrał się dopiero w 19 roku, a historia II RP też się zakończyła w 39 roku, czyli równo 20 lat. W dodatku jeszcze państwo w sumie w stanu wyjątkowym, bo przecież państwo, które od zachu majowego było państwem, no gdzie większość rządząca była już, nie poddawała się procedurom demokratycznym, a te, które były w istocie fasadą, bo i tak musiał wygrać obóz Piłsudczyków, bo on zdobył władzę, no w roku w końcu zamachem stanu. My jesteśmy państwem teraz bardziej porównywalnym do tego okresu do 26 roku, stąd też stwierdzenie z poprzedniej mojej wypowiedzi, ale wtedy nasza demokracja się nigdy nie wykształciła, nie miała szansy. Ta demokracja typowo, demokracja parlamentarna, no bo raptem to był między 19 a 26 rokiem, to był okres jedyny demokracji parlamentarnej. My mamy no taką, jaką mamy, ale mamy przez prawie 30 lat, w zeszłym roku będzie 30 właśnie demokracji parlamentarnej, przy wszystkich wadach i zaletach polskiego parlamentaryzmu. I dlaczego to jest ważne? Że czas pozwoli rozliczyć przeszłość, a ten czas okazuje się niezbędny, bo co było u zarania? Zarania naszej ojczyzny, tego czasu, tego, który właśnie znaczy owe 30 lat, to była wyprzedaż aktywów. No wszystko było, ta nasza transformacja ustrojowa, która ma taką swoją legendę, ale dobrą legendę, ale w rzeczywistości czym była? Przeceną naszych aktywów, wyprzedażą naszych aktywów, czyli ten, kto po nie sięgnął i umiał sięgnąć i nie bał się, no ten je zdobył. To był ten, na ile to było nielegalne. No wiadomo, nielegalne jest wtedy, kiedy udowodnimy nielegalność. Wszystko, dopóki jest nieudowodnione, naruszenie prawa jest legalne. A czas powoduje, że coraz trudniej udowodnić nielegalne działania, ale można przynajmniej je trzeźwo ocenić. Niektórzy nawet twierdzą, że prawdziwe historie zaczyna się pisać wtedy, kiedy nie żyją już świadkowie tego, co się naprawdę zdarzyło, bo pisząc ją, bierzemy pod uwagę tych, którzy jeszcze to pamiętają i mogą nawet nas zaskarżyć procesowo, że naruszamy ich dobra osobiste czy dobre imię. Tak, to prawda, piszemy często historię dopiero wtedy, kiedy oceniamy ją trzeźwo, racjonalnie, w sposób uczciwy i bezstronny, albo mamy szansę to zrobić, wtedy, kiedy mija już ten czas, który utrudnia albo uniemożliwia rzetelną ocenę. No i Polska była, no teraz możemy mówić to jasno, była Polską wyprzedaży. Wyprzedawaliśmy polskie aktywa za bezcen. Nie tylko kapitałowi zagranicznemu, słynne opowieści o tym, że za wartość magazynu kupiono fabrykę mebli w Zielonej Górze. No to były przykłady niekończące się. Zresztą wszyscy o tym wiedzieli, że jeśli ktoś kupi tanio fabrykę, a to ją zlikwiduje i sprzeda po kawałku, bo suma warta, każdy element majątkowy sprzedany odrębnie i sumowany daje więcej niż zapłacono za niego. To były tragiczne, głupie, nie chcę twierdzić, czy nieuchronne, ale był to taki czas. No i dzisiaj widzimy, że ciągle żyjemy w spuściźnie tamtego czasu. To jest najbardziej denerwujące i takie, no, wręcz depresyjnie działające na tą naszą narodową, na tych wszystkich, którzy są wyznawcami tej naszej narodowej bajki, tej pięknej bajki, że pracą ludzie się bogacą, że musimy dużo pracować, że musimy oszczędzać, że musimy zarabiać. I tą ciężką pracą, jesteśmy najbardziej zapracowanym chyba społeczeństwem Europy, tą ciężką pracą wyrwiemy się wreszcie z naszej polskiej biedy. A z drugiej strony widzimy tych, którzy za nic, za bezcen przejmowali majątek narodowy, który był nas wszystkich, bo to właśnie tą kaszanką i salcesonem jako największymi rarytasami budowaliśmy, bo to tym żywili się ci, którzy budowali majątek narodowy jeszcze i w poprzedniej epoce, w biedzie i w wyrzeczeniach. I Teraz mamy szansę zobaczyć przy okazji tej sprawy, właśnie tej sprawy, gdzie widać bez pardonu, bez owijania w bawełnę, traktuje się tych wszystkich, tak jak prawo, może nawet też środowisko nakazuje. Zobaczymy, jak działał, powstawał polski sektor finansowy, w ogóle jak powstawał, w jaki sposób powstawało to, co jest współczesną naszą rzeczywistością. To jej nie przywróci, to nie straszmy ludzi, że to spowoduje tam jakąś katastrofę, nie. To jest prawda potrzebna. Prawda potrzebna o przeszłości, po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Bądźmy raz mądrzejsi dzięki temu, że dano nam czas. Tak kiedyś powiedział Fryderyk Wielki, że nie ma dobrych ustrojów, są tylko narody, które miały lub nie miały czasu. Myśmy ciągle nie mieli czasu zmądrzeć i nauczyć się na swoich i na cudzych błędach. Najczęściej nie uczyliśmy się nawet na swoich. Teraz patrząc się na rozliczenie z przeszłością i z teraźniejszością, tą teraźniejszością. Jeśli ktoś jako funkcjonariusz publiczny robi coś głupiego, coś złego, to nie ma litości. Skoro nie ma litości nad obywatelem w istocie prawa i powinien być potraktowany tak, jak prawo nakazuje, no to niech w ten sam sposób zakończy swoją historię Rzeczpospolitej kolesiu.
Czyli co do tego jest zgoda, panie profesorze, że jednak historia z perspektywy ocenia i tak dalej, ale niemniej jednak państwo ma obowiązek, więzienia się mają prawo zapewnić tego typu właśnie, no nie chcę teraz robić wyroków ferować, prawda, ale czy sprawa KNF, czy sprawa VAT, bo już to nabrzmiewa, czy chociażby instytucji takie jak Amber, Gold i tak dalej, że po prostu osądza historię, ale także społeczeństwo w postaci tutaj no, środków prawnych ma też obowiązek i tą powinność to tak spełniać, no, pilnując dobra obywateli, mówiąc tak górnolotnie.
Ale rzeczywiście, bo proszę zobaczyć, na czym polega nasza gorycz. Gorycz taka, którą często wyrażamy, że wszyscy widzimy zło i widzimy, a zarazem i bezkarność tego wyrządzonego zła. Czyli, że ktoś jest w stanie nas okraść. No przecież wiemy, że to, co nazywamy aferą VAT, polega na tym, że przez 8 lat miała miejsce największa kradzież stulecia, jeśli nie nawet tysiąclecia. No jeżeli nas okradziono w jednym podatku na kwotę ponad ćwierć biliona złotych, a to jest nie jedyna kradzież, bo co najmniej jeszcze 100 miliardów według bardzo ostrożnych szacunków jest w akcyzie i jeszcze prawdopodobnie 100 miliardów z podatku dochodowego od osób prawnych, zaznaczam szacunki oszczędne, ostrożne Komisji Europejskiej. No to mamy prawie pół biliona. Czyli pół biliona zostaliśmy okradzeni przy pomocy złego prawa, nikczemnych zachowań polityków, którzy to tolerowali. W najlepszym wariancie ich głupoty, bo oni teraz bronią się w ten sposób, że byli do tego za głupie, i społecznych doradców, którzy byli z biznesu zajmującego się, czyli tą degrengoladą naszego państwa przerażającą, gdzie takiego przypadku jak Marek H. to nie było. Tam nikt nikogo nie zatrzymał. Gdzie skala strat, skala tych naszych, zwykłych, ludzkich, no krzyw, które wyrządzone, w ogóle jest niczym nieporównywalna do problemu, w który jakimś tam się wplątał pan Marek H. I czyli widzimy zło, widzimy my jako obywatele, potępiamy je. Natomiast do tej pory widzieliśmy też bezkarność, w zasadzie taką indolencję, a może i bezczynność państwa, które nie potrafiło na to zareagować. To, co się dzieje teraz, i to znowuż nie chcę, żeby to było jakimś tanim optymizmem, ale jeżeli nauczymy się wyegzekwować prawo, bo to okazuje się wcale nie jest takie proste, jeżeli będziemy chcieli chronić obywateli, czyli nasze państwo przed złem, co jest niepopularne, a ten, kto się broni, będzie się bronić w sposób bardzo skuteczny, bo to jest państwo demokratyczne, więc prawa mają również ci, którzy są i oskarżonymi lub podejrzanymi i mogą się bronić przy pomocy mediów w sposób bardzo bolesny dla tych, którzy ich oceniają lub tylko wyrażają swoje poglądy. I to to jest jakieś przełamanie. No, ja chcę wierzyć trochę, że to jest przełamanie pewnej naszej niemocy. Kiedyś ktoś powiedział, że Polska, pierwsza Rzeczpospolita przez ostatnie swoje 100 lat, to była państwem takiej wielkiej niemocy, czyli niemocą stała i niemocą upadła, czyli niemoc instytucji państwowych był przykładowy, fasadowość tych instytucji, a zło było bezkarne. Jeżeli nam się uda być sprawiedliwymi, bo to jest bardzo trudne, żeby i sprawiedliwość państwa pokrywała się, czyli ta sprawiedliwość, którą pojmuje władza, którą feruje państwo, była zgodna z tym zrozumieniem sprawiedliwości przez nas wszystkich, przez obywateli, to wtedy państwo będzie nasze. Uwierzymy w sens jego trwania i przede wszystkim, może pozbędziemy się tej goryczy, z którą bardzo często patrzyliśmy się i patrzymy na to, na naszą przeszłość bliższą i dalszą i niewyrównane rachunki krzywd, które są do dzisiaj. I sądzę, że twardym jest świat, twardym wobec tych wszystkich, którzy naruszyli zasady, naruszyli prawo i którzy nie czują się bezkarni. I on będzie zawsze dla nich bolesny i zawsze to będzie czyjeś osobiste nieszczęście. Ale w imię tych wartości, jakim jest to, że ciężka praca ma być nie źródłem frustracji i tylko drogą do sukcesu pojmowanego nie tylko materialnie, no to trzeba takie rzeczy robić.
Czyli jednak, panie profesorze, te refleksje kończymy pozytywnym takim tutaj sformułowaniem, że kierunek
ostrożnie,
jest obrany.
Ale pozytywny.
Ostrożnie pozytywny. Dziękuję bardzo za podzielenie się tutaj refleksjami ekonomiczno, też historycznymi, bo to widać, że bardzo się wzajemnie przenika i przeplata ekonomia, myślenie o państwie też, no i historyczne wyciąganie wniosków. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
Pozdrawiam najserdeczniej. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Pan profesor Witold Modzelewski był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.